wysona przymrozkami, mgła, chłodne powietrze. Jesteśmy nieobecni, smutni, samotni, a Bóg przychodzi nawet wtedy, gdy człowiek nie czeka na Jego przyjście. Przychodzi mimo grzechu, mimo braku modlitwy, mimo małej wiary czy zamkniętego serca. On przychodzi. Czy zrobisz porządek wstając ze swojego serca? Czy dzieciątko Jezus może się tam narodzić?
Katolickie Radio Podlasie, 13 minut po godzinie 18. Proszę Państwa, prawie końcówka Adwentu. To taki ostatni czas przygotowania na pamiątkę pierwszego przyjścia Pana Jezusa. My dziś wspólnie z moim gościem, którym jest ksiądz Paweł Siedlanowski, duszpasterz akademicki. Witam serdecznie.
Cześć Boże, dobry wieczór Państwu.
Będziemy rozmawiać o niezwykłej postaci, o Maryi. Nie jest łatwo o niej mówić, bo tak naprawdę z jednej strony nam się wydaje, że wiemy o niej prawie wszystko, z drugiej strony tego wszystkiego nie wiemy. A jeszcze jest inna strona medalu. Czy Maryja może nas jeszcze czymś zaskoczyć? To taki z jednej strony wzór niedościgniony. Z drugiej strony taka bliska nam wszystkim. Czy możemy uczyć się czegoś jeszcze od naszej patronki? Kim jest ona dla nas? Czy tylko tą, ku której płyną nasze różańcowe modlitwy? Czy może nas jeszcze uwikłanych tak bardzo mocno w doczesność czegoś nauczyć?
Tak, bardzo wiele tych pytań. Ja powiem, że przed tą audycją zastanawialiśmy się bardzo długo, jak powiedzieć o Maryi, żeby tą postać odbrązowić, ale też żeby pokazać, że nie jest to ktoś, kto, powiem tak może nieelegancko, ale bardzo prawdziwie opływa w tym luksze. Jest tak daleki, tak odległy, że właściwie gdzieś po nas, poza światów, spoza nas. Rzeczywiście Maryja jest tą naszą przewodniczką adwentową, ale chyba niezwykle ważnym zadaniem i dla nas, katechetów, kaznodziejów, ale też dla tych wszystkich, którzy wpatrują się w nią, którzy pielgrzymują na Jasną Górę, którzy jeżdżą do jej sanktuarium, którzy chodzą na msze poranne adwentowe, jest to, żeby zobaczyć w niej kogoś, kogo naprawdę można rzeczywiście naśladować. Kto będzie tą postacią, która będzie fascynować, pociągać, kto będzie też pokazywać pewne prawdy w życiu, które aktualizują się przede wszystkim, w jaki sposób rozwija się nasza wiara, w jaki sposób ta wiara przyjmuje kształty takie, a nie inne.
Jeżeli Maryja jest taką postacią ulukrowioną przez nas i wręcz ustawioną gdzieś wysoko na piedestale, to jak ją odczytać na nowo i mieć ją za patronka naszej doczesności, żebyśmy nie myśleli o niej jako o kimś, kto jest daleki, odległy, już ukoronowana gdzieś na królową nieba i ziemi, a z drugiej strony, żebyśmy też nie mieli tylko takiego pojęcia o niej jako wielkiej jednej matki naszej, tu naszej, która zaspokoi nasze pragnienia, wysłucha naszych modlitw, zaniesie je do Jezusa, nie? Żeby Maryja, bo Maryja była osobą konkretną, chociaż tak naprawdę wiele o niej nie wiemy. Ja wiem o niej z trzech takich etapów życia. Zwiastowanie, kiedy prowadzi zwykły dialog. Później w Kanie Galilejskiej już nie prowadzi dialogu, tylko po prostu mówi, wina nie mają synu. A pod krzyżem stoi i nic nie mówi. I to są takie trzy momenty z życia Maryi, które mówią o niej bardzo dużo. Najpierw pyta, później już tylko sugeruje i prosi, a na końcu milczy, bo właściwie o czym tu mówić.
Tak, czyli towarzyszy, czyli jest cały czas blisko. I cały czas podprowadza nas do Jezusa Chrystusa. To jest ta podstawowa rzecz, która no, często nam umyka, bo to myślę, że tak nieraz jest, że kiedy pielgrzymujemy, kiedy modlimy się, to właśnie Maryja jest tym punktem dojścia. A ona jest pośredniczką, tą, która wskazuje na Syna Jezusa Chrystusa i na tym polega jej posłannictwo. Na tym polega jej misja, nie tylko w czasach ewangelicznych, ale także dzisiaj. Tutaj wspomniała Pani o tym bardzo ważnym momencie, mianowicie to, że Maryja była osobą bardzo realną, taką kobietą z krwi i kości, taką kobietą mocną, bardzo twardo patrzącą na życie.
A mama o niej takie mniemanie, że to była dziewczynka, nie? Która spotkała się z rzeczywistością pozaziemską, bo przyszedł anioł, no i ona mu jako dziewczynka powiedziała, co powiedziała i to wszystko, nie? I nas to jakoś tak ulukrawia tą Maryję, a rzeczywiście ta kobieta z krwi i kości, bo ona rozmawia i to rozmawia dosyć konkretnie.
Tak, ten dialog z Ewangelii Świętego Łukasza z pierwszego rozdziału, wersy 26 i następne, one pokazują to, że ona wcale nie była taką, proszę, wcale taką właśnie łatwowierną, prawda, młodą dziewczyną, bo miała przecież
jeszcze fajnie przyszedł anioł, ja się zgodzę.
Tak, jest oczywiście chóra,
ojej, fajnie
prawda,
będzie, nie?
Spełniło się we mnie to wszystko, czego oczekiwały kobiety izraelskie,
taka,
prawda?
Jestem szczęśliwa.
Jestem wybrana, więc już to nie zadaję żadnych pytań. Proszę zwrócić uwagę, jaki tu jest długi dialog. Od tego momentu, kiedy przychodzi anioł pański, zwiastuje, że będzie matką Syna Bożego, do momentu, kiedy Maryja wypowiada owe znamienne, niech mi się stanie według Twojego słowa, to jest, proszę Państwa, już liczę, 26-38, to jest 12 punktów, kilkanaście wersów, to jest cały dialog. To są, przede wszystkim ze strony Maryi padają pytania bardzo konkretne. Ja ten fragment bardzo lubię, bo on pokazuje, z jednej strony właśnie opisuje osobę Maryi, ale też pokazuje pewien proces rodzenia się wiary w nas wszystkich. To jest pewien proces rodzenia się wiary, dojrzewania wiary. Wiara nie jest jakimś gotowcem, nie jest czymś, co dostajemy, prawda? Co jest gotowe, więc już nie trzeba nic z tym robić. Taki pakiet, jak teraz dostajemy na święta, prawda? Pakiet od jakiejś telewizji cyfrowej, pakiet od jakiejś telefonii komórkowej. Taki pakiecik, człowiek jest usatysfakcjonowany, bo coś w prezencie dostał, nie? Nie o to chodzi. Wiara jest jakimś procesem. Wiara z dojrzewaniem, które dokonuje się także poprzez ciemności, pytania i wątpliwości.
Ona miała te wątpliwości, bo przychodzi anioł w tej scenie i mówi: oto zwiastuję ci, że staniesz się matką Syna Bożego. I co mówi Maryja?
Co mówi, jak pisze Ewangelista Święty Łukasz, Maryja zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
To wcale nie było takie oczywiste.
Maryja rozważa, prawda? Ktoś, kto stoi z boku, no mógł być, no to jest proszę, no jak to Bóg mówi, prawda? Człowiek ma jakieś wątpliwości, z pewnością anioł to widział. To jest jakieś obrazoburstwo, bluźnierstwo, no bo jakżeż można tutaj
mieć wątpliwość
wobec tego, co
wszyscy
Bóg
mieli
mówi.
Wątpliwości przy aniele tak naprawdę. I Zachariasz wcześniej.
No tych nocy było bardzo wiele. Święty Józef miał wiele nocy i Zachariasz, i zresztą tych scen biblijnych, kiedy trzeba było przejść przez te ciemne tunele, ciemne korytarze wątpliwości, było bardzo wiele. Przypomnijmy sobie, prawda, co się działo, kiedy Abraham idzie na górę Moria, prawda, kiedy prowadzi swego syna Izaaka, kiedy słyszy: złóż ofiarę ze swego syna, nie? Ileż tam było ojcowskiego bólu, nie? A ile go kosztowały te słowa, kiedy pyta go Izaak: ojcze, a gdzie baranek ofiarny, którego złożymy w ofierze? Abraham mówi: synku, Bóg znajdzie sobie baranka. Proszę Państwa, ten dialog, myślę, że on jest szczególnie ważny, bo on pokazuje, jak powiedziałem, pewne nasze wewnętrzne dialogi. Ja już może kiedyś mówiłem, ale ja się nie boję o ludzi, którzy mają pytania. Ja się boję o ludzi, którzy nie mają pytań. Wszystko jest jasne.
Ale którzy są ugrzecznieni tacy, nie zapytają, bo nie wypada, bo co Pan Bóg na to powie, albo co ksiądz na to powie, jak ja zapytam. Przecież pytać nie wypada, bo Bogu się wierzy od tak po prostu i nie ma miejsca na wątpliwość czy na pytanie.
I bardzo często człowiek żyje przez cały życie z takimi wątpliwościami, albo szuka odpowiedzi. Oczywiście może znaleźć na kartach Pisma Świętego, ale może je znaleźć w faktach i mitach, może je znaleźć na portalach internetowych i niektórzy też te odpowiedzi tam znajdują. Tylko jaki jest tego efekt? Więc wracając do tego obrazu, zwróćcie Państwo uwagę, Maryja rozważa, ma wątpliwości. Ja myślę, że wiara jest rozważaniem w swoim sercu tego, co Bóg mówi. To jest pierwsza podstawowa rzecz.
To można też przełożyć na nasze sytuacje życiowe, że nam się wydarza dużo różnych rzeczy i coś w środku nam czasami mówi, żeby się tak czy inaczej zachować. Jeżeli człowiek pyta w swoim życiu Boga o konkretną sytuację, co ja mam zrobić, to gdzieś te wewnętrzne natchnienia są. I tu też trzeba śmiało chyba pytać, tak jak Maryja, i nie stać gdzieś z boku i nie mówić, że tam mi się przywidziało. Tylko to właśnie pokazuje też to pierwsze zmieszanie Maryi, kiedy ona nie wiedziała, co zrobić i jak się zachować. Można bardzo często odnosić do naszego życia, no bo tak jest.
Te wątpliwości są błogosławione. To tak jak powstaje nowa jakość, wino powstaje, prawda? Musi sfermentować najpierw. Musi pojawić się jakiś proces, muszą zaistnieć warunki, żeby ten moszcz winny, prawda, który jest, jeszcze nie ma tej nowej jakości wina, żeby ten proces fermentacji mógł się zacząć i żeby to mogło wszystko wydać, no tak powiedziałem, nową jakość. Tak samo tutaj. Wiara jest rozważaniem, wiara jest medytacją, wiara jest szukaniem. Jak kiedyś mówił jeden z księży, dostajemy całe życie na to, 70-80 lat, bo to tyle trwa, tego się nie da załatwić w ciągu jednych rekolekcji, jednej spowiedzi, jednej pielgrzymki.
Jednego przygotowania do sakramentu konkretnego.
Oczywiście, bo to trwa, to jest proces długi.
Więc Bóg mówi, zwiastuje ważną nowinę, Maryja rozważa to w swoim sercu i stawia konkretne pytania.
Tak, ale jeszcze wcześniej pada bardzo ważne słowo, nie bój się, Maryjo. Jeżeli Państwo dobrze słuchacie, a są takie osoby, które chodzą do kościoła każdego dnia, czy śledzą liturgię słowa, medytują nad Słowem Bożym, to w większości dni adwentowych to słowo nie bój się, ono się powtarzało. Ono jest jak nitka, na którą nanizane są poszczególne adwentowe dni. I tutaj słyszę: Maryjo, nie bój się. Nie bój się, znalazłaś bowiem łaskę u Boga, będziesz matką Boga, oto poczniesz, porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus, będzie wielki i tak dalej. Znamy wszyscy te słowa. No i wydaje się w tym momencie może, że tu już nie ma wątpliwości. Bóg mówi, prawda, obwieszcza to wszystko, co zapowiedzieli prorocy. Prawdopodobnie Miriam to wszystko znała, ale zobaczmy, co się dzieje dalej. Mówi, dobrze, okej, ale jak to się to stanie, skoro nie znam męża? Bardzo często w niektórych przekładach pojawia się to słowo, skoro nie znam pożycia z mężem. Proszę zobaczyć, Maryja z osobą z krwi i kości, ona bardzo realnie myśli. Wie, że aby pojawiło się nowe życie, potrzebny jest mężczyzna, a ona nie ma męża. I co
więc
dalej?
Co z tym dalej? Dlatego stawia pytanie.
Bóg daje znak, to jest kolejny moment, tego Bożego orędzia. Oto twoja krewna Elżbieta. Ta, która jest podeszła w lata, która ma tą hańbę bezdzietności, będzie miała syna. Staruszki nie rodzą dzieci. Miriam doskonale o tym wie. To jest znak, proszę bardzo. Bóg może wskrzesić z martwego łona życie, więc jeżeli może się dokonać taki cud, to dlaczego nie wierzysz? Przyjmij to słowo, bo ja, Bóg, mam sobie moc, aby zrealizowało się w tobie to, czego ty w tym momencie nie rozumiesz. Ale co sprawi, że ta historia zbawienia zacznie biec w zupełnie innym kierunku.
Ja bym chciała przez moment zatrzymać się nad tym słowem nie lękaj się. Nie lękaj się być w relacji z Bogiem, po pierwsze. Nie lękaj się stawiać Panu Bogu pytań. Nie lękaj się sobie stawiać pytań. Ja przyznam się szczerze, kiedy określała się jakaś moja relacja z Maryją, do Maryi, ja często sobie stawiam pytanie, po co ona mi jest potrzebna? Po co ja mam wchodzić w jakieś relacje, kiedy mi po prostu wystarczy sam Chrystus? Jak ja mam sobie ją uporządkować w życiu? Kim ona ma być dla mnie? I tutaj też może nie było we mnie takiego lęku, ale też było dużo wątpliwości. Bo jeżeli ja postawię sobie Maryję na piedestale, to co się stanie z moją relacją do Jezusa? Jak? Myślę, że człowiek się z tym zbije. Jakoś nie do końca umie sobie poustawiać pewną, tu użyję może w takim dużym cudzysłowie, hierarchię pewną i w relacjach czy do Maryi, czy do Boga. I że tutaj też jest pewien lęk, że komuś oddamy za mało, a nie będziemy do końca wierzyć, a może Pan Bóg się obrazi, a Pan Jezus to już w ogóle, ale co z Maryją? Chodzimy na pielgrzymki, przecież jesteśmy narodem bardzo maryjnym. Jako chyba może nawet jedynym takim na świecie, a w Europie to już na pewno.
No są narody też maryjne, prawda? Inne trudno powiedzieć, kto jest bardziej maryjny, bo myślę, że tego nie rozstrzygniemy.
Ale w naszej mentalności jest właśnie to.
Ale to jest takie ciekawe właśnie, już od tylu set lat właśnie naród polski ma tyle sanktuariów, jeszcze nasze Podlasie też ma wiele miejsc niezwykłych, gdzie czczone są obrazy Matki Bożej. Jest rzeczywiście taki lęk. Ja myślę, że on też wynika, przyczyn pewnie wiele jest, on pewnie też wynika z takiej trochę zachwianej aksjologii w naszym życiu, też z naszego przepowiadania, z katechezy, z homilii, z tradycji pewnej, ale też i z płytkiej wiary, która sprawia, że właśnie Maryja jest tym punktem dojścia często naszych modlitw. A to, co zostało wspomniane na początku dzisiaj, prawda, ona towarzyszy Jezusowi. To jest zawsze ten moment biblijny, dlatego to chciałem powiedzieć, jakoś tak umknęło mi, że co robić, żeby to właściwie uporządkować? Czytać Słowo Boże, czytać Biblię. Tam jest bardzo jasno pokazane, jaką rolę Maryja spełnia, prawda? Wesele w Kanie Galilejskiej. Te słowa bardzo często są przypominane na Jasnej Górze Mszach Wotywny. Zrób się wszystko, co Syn mój wam powie. Nie stawia siebie, ona jest przezroczysta. Ona jest tą, która prowadzi do Jezusa Chrystusa.
Może chodzi pomóc, ale...
W której, prawda, jakiś ten nasz ludzki realizm życia może znaleźć swoje odniesienie. I ona pokazuje, że w tym realizmie życia, w takim naszym nieraz zapatrzeniu na to, co, prawda, w ludzkim wymiarze nasza akcja powoduje jakąś interakcję, że my chcemy zawsze wygrywać, zwyciężać, że my chcemy mieć jakiś namacalny skutek swojego działania, swojej modlitwy, pokazuje nam Maryja, że czasem jest tak, że my stajemy przed jakąś ciemnością, że wielu rzeczy nie jesteśmy w stanie pojąć, zrozumieć, że trzeba się odważyć pójść w jakiś ciemny tunel tylko dlatego, że się ufa Jezusowi. I tyle. Tutaj nie ma żadnych, tu nie tego nie da się zweryfikować w żaden inny sposób. Po prostu Jezu, ufam Tobie, idę dalej, bo wierzę, że jeżeli Ty jesteś ze mną, to nic w moim życiu się nie stanie. Ty mnie doprowadzisz do tego momentu, że moje życie będzie życiem w pełni, będzie wypełnione Twoją obecnością po brzegi.
Pierwsza część rozmowy nam się już skończyła, a ja zapraszam Państwa po 18.30 będziemy kontynuować nasze rozmowy o Maryi.
Komu ufasz?
W czym pokładasz nadzieję?
Gdzie szukasz ratunku?
Kogo prosisz o pomoc?
Bóg stoi u Twych drzwi i prosi.
Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Otwórz, wysłuchaj, przyjmij.
Chcesz, by z kwitkiem odszedł spod Twoich drzwi?
Przeżyj z nami Adwent.
Druga część rozmowy o niezwykłej postaci, o Maryi. Niełatwo o niej mówić i chyba nie do końca mamy takie jasne i proste pojęcie o Maryi. Raczej ją lukrujemy i raczej myślimy o niej jako o pewnej wróżce, u której załatwia się pewne prezenty, można coś wyjednać, wymodlić. Rzadko się myśli, że Maryja to kobieta z krwi i kości, która też w życiu wiele przeszła. Między innymi wątpliwości i pytania. I czy można ją nazwać patronką ludzi szukających?
Tak, myślę, że można nazwać patronką ludzi szukających, patronką ludzi wątpiących, tych, którzy przez mroki swojej duszy próbują szukać Boga w swoim życiu, docierać do praw, które są prawdami, na których będą budować fundamenty, zręby swojego życia. No właśnie, my się boimy tych pytań i wątpliwości, bo one, wydaje nam się, że one są czymś, co albo są obrazoburstwem.
Mogą zranić Pana Boga na przykład.
Albo chwieją naszą wiarą, więc wolimy tolerować swoją byle jakość, takie czasem wprost użyję tego słowa dyletanctwo, po to, żeby nie naruszyć pewnego status quo, tak zwanego świętego spokoju, żeby zbyt wiele się nie dowiedzieć, żeby tam sumienie później nie iskrzyło, nie przypominało.
Po co mi kolejne problemy?
Oczywiście, więc lepiej nie wiedzieć. Tak i wiele osób się zachowuje na te różne zaproszenia, które są kierowane w parafiach, na przykład spotkania, ludzie wzruszają ramiona i mówią, po co mi to? Ja mam swoją wiarę, prawda? Nikt mi nie będzie tu w głowie mieszał. No właśnie w tym rzecz, żeby pomóc, żeby pozwolić na to, żeby coś tam się w głowie zamieszało. Żeby powstał jakiś zdrowy ferment, dlatego że wrogiem wiary wcale nie jest, takim największym wrogiem wiary wcale nie jest, nie są pytania, wątpliwości, ateizm. Wrogiem wiary jest stagnacja. Zatrzymanie się w pewnym momencie i uznanie, że to minimum, które w moim życiu pojawiło się, że ono mi wystarczy. To jest duchowa śmierć bardzo często w tym momencie.
Maryja pyta, Maryja szuka odpowiedzi na pytanie i Maryja te odpowiedzi dostaje. To się tak stanie, Elżbieta urodzi i Maryja biegnie później do niej. Jest wiele momentów z życia Maryi, które pewne rzeczy jasno nam pokazują. Myśmy przed wejściem na antenę rozmawiali o takiej sytuacji, kiedy Maryja szuka Jezusa razem z Józefem. Jezus się gubi, 3 dni go nie ma, oni szukają. Maryja mówi, z bólem serca szukaliśmy Ciebie. A Jezus im odpowiada tak, że oni nie rozumieją. I to też nie jest wcale proste. A Maryja co robi wtedy?
Tak, to jest, mam przed sobą ten tekst właśnie z Ewangelii Świętego Łukasza 2,51. Maryja, matka jego, chowała wiernie te wspomnienia w swoim sercu.
Nawet nie rozumiejąc pewnych rzeczy.
Nie rozumiejąc tego rzeczy, ale przyjmując je, dlatego że zaufała Bogu, kiedyś powiedziała tak Bogu i całe życie była wierna temu słowu.
Czy można powiedzieć też, że to taka pełnia pokory jest, że godzi się na sytuację, której nie rozumie, tylko pozostawia w sercu i zostawia ten duży margines działania Panu Bogu.
To jest jakby inna odsłona tych słów, które już dzisiaj cytowaliśmy, kiedy Abraham prowadzi swego syna na górę Moria, kiedy syn pyta, co się stanie, a Abraham mówi, synku, Bóg wie lepiej. Bóg wie lepiej, powierzmy się Jemu, bądźmy konsekwentni, skoro kiedyś posłuchaliśmy tego głosu, wyszliśmy za Nim, prawda? Skoro Bóg dał obietnicę, to przecież nas nie zostawi, prawda? Bóg wie lepiej. I właśnie to jest ta postawa Maryi. Proszę Państwa, wiara to jest jakaś konsekwencja życia. My o tym bardzo często zapominamy, że to jest tak, że kiedy zostajemy wprowadzeni, zanurzeni w śmierć Chrystusa, jak to pisze Święty Paweł, kiedy nasze życie od tego momentu chrztu jest jakościowo inne, chociaż na zewnątrz ono może się niczym nie będzie różniło od życia kogoś, to nie został ochrzczony. Ale konsekwencją tego życia jest wierność Boga. Jest wierność nasza. Oczywiście nam to nie wychodzi. Bóg jest wierny. Nam to różnie wychodzi. Natomiast to jest jakiś horyzont dążeń. Nasza wierność. Szukanie tego wszystkiego, co jest odpowiedzią właśnie na tą zgodę. Bóg wie lepiej.
To można też ładnie przełożyć w ogóle na nasze życie, że są pewne odpowiedzi, których nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Ale jesteśmy w stanie je zaakceptować. Z wiarą. I z pokorą, i z zaufaniem Panu Bogu, że On wie lepiej i że jeżeli on jest autorem czy mojego życia, to on ma dla mnie lepszy plan niż ja mam dla siebie.
Wiem, że to jest absolutny fundament budowania naszej wiary.
I tego uczy nas Maryja właśnie.
Tego uczy nas Maryja. Bardzo konkretnie to cały czas sprowadzamy, prawda, do tego poziomu naszej egzystencji, tę osobę, postać Matki Jezusa, która, no właśnie, uczy nas tego, że są rzeczy, których w życiu nigdy nie pojmiemy. Jak mówią teologowie, wieczność będzie poznawaniem tego, czego my dotykamy dzisiaj wiarą. To, czego szukamy po omacku, to, co chcielibyśmy wiedzieć, bo człowiek ma takie pragnienie, żeby w jego życiu była pewność, a tej pewności nie mamy. Bóg daje obietnicę. I ta obietnica się będzie realizowała, ona się realizuje ciągle w nas, jej dopełnienie będzie wieczność i wchodzenie w tę tajemnicę istnienia Boga.
Jest jeszcze przynajmniej dwa momenty takie dosyć trudne w życiu Maryi. Nie mówię o tym momencie jeszcze krzyża, kiedy stoi tam i już w ogóle nic nie mówi, tylko kontempluje ten cały ból i też się na to zgadza, ale są jeszcze dwa momenty w Kanie Galilejskiej. Pamiętam, trudno mi było się zbić z tym, co Jezus odpowiedział Maryi, bo Maryja przychodzi z konkretną sprawą. Mówi, słuchaj, wina nie mają. No wiadomo, ważna rzecz na weselu, jeżeli mówimy o kontekście biblijnym i historycznym tamtych czasów. A co on jej mówi? Czy to moja? To twoja sprawa? Niewiasto? Do własnej matki. I drugi taki moment też jest, kiedy ktoś tam, gdzieś Jezus naucza już i ktoś przychodzi i mówi, słuchaj, twoja matka i twoi bracia są tutaj, przyszli. A Jezus znowu mówi, kim jest moja matka i kim są moi bracia? I to nie są wcale proste momenty dla, no wyobraźmy sobie, dziecko tak mówi do swojej matki. A czy to moja, czy to twoja sprawa, niewiasta? A Maryja jest ciągle obecna i ona to wszystko niesie i ciągle musi się z tym zmagać. Czy to w ogóle są łatwe takie słowa?
Tak, ja spotkałem się z takim stwierdzeniem, że Jezus jest niegrzeczny.
No.
Moja matka spławia, nie? Jak to mówią młodzi, spławia.
A to cały kontekst jest tego zdania.
Oczywiście,
tutaj.
Cały kontekst jest zdania, tu może to...
I sytuacji
tego
też.
Tego nie będziemy rozwijali, bo byśmy musieli tutaj poświęcić następne minuty właśnie wyjaśnianiu kontekstu tej sytuacji.
Chodzi o sytuację, prawda? Że one nie są łatwe, jak nam, my dzisiaj je czytamy. I co Maryja robi? Maryja się znowu z tym godzi.
Staje z boku i mówi, zróbcie to, co syn mój wam powie.
Tak, po prostu.
Bo on będzie wiedział, co zrobić. Tutaj on zna wasz problem, wie na czym ten problem polega i on zaradzi waszemu problemowi w sposób sobie właściwy.
Ona jest spokojna, tak naprawdę. W tym, mimo że słyszy, czy to moja, czy to twoja sprawa, ona idzie i mówi, tak, zróbcie wszystko, co on wam powie.
Jest spokojna, bezkonsekwentna, bo przyjęła słowa, wypowiedziała kiedyś, niechże mi się stanie, zgodziła się na to, żeby w jej życiu realizowały się wielkie rzeczy. I tak się dzieje. Ja już kiedyś mówiłem, nie wiem czy w tym miejscu, czy w innym, że bardzo ubolewam nad tym, że w Litanii Loretańskiej zostało zamienione na nowe tego wezwania Maryi, która była określana naczyniem pobożnym, naczyniem duchownym. Dzisiaj bodajże w miejscu tych wezwań pojawiło się słowo przybytku. Maryja jest przybytkiem. Niewątpliwie też ma swoją teologię to słowo. Ale dlaczego mi się podobało to określenie Maryi naczyniem? No jaka jest istota naczynia, prawda? Istotą naczynia jest to, że ono jest puste i że to naczynie jakąś substancją płynną, sypką, wodą, powiedzmy, wypełniamy, prawda? Im naczynie będzie bardziej puste, tym ta przestrzeń, którą może wypełnić ta substancja, jest większa. Maryja była naczyniem dlatego, dlaczego? Dlatego, że pozwoliła się wypełnić po brzegi sobą Bogiem, Bożą łaską. I to jest niezwykle ważne. My czasem naprawdę chcemy, żeby Bóg nas dotknął, dał nam swoją moc, dał nam swoją siłę. Tylko problem polega, że to naczynie, ta metafora naszego życia jest już wypełnione naszą wolą, naszymi
zachciankami,
koncepcjami życia, naszymi pomysłami na swoje życie, na swoje zbawienie i ono nieraz jest pełniutkie takie.
Już nie ma miejsca na przyjmowanie.
Mam znajomych, którzy piją kawę z mlekiem i niekiedy są źli, bo ktoś im poda kawę, nie, i tam jest 3 mm zostaje na to, żeby mleka wlać. No prawda, no dajesz mi kawę, prawda? I tutaj nie ma miejsca na mleko. Ale wracając oczywiście do rzeczy. Teraz na czym polega nasze naśladowanie Maryi? To, że ja staję przed Bogiem jako to puste naczynie. I może mówię, Boże, wypełnij mnie sobą po brzegi. Daj mi łaskę, daj mi moc, żeby jej się zmieściło jak najwięcej. Ja stawiam moją wolę na boku. Stawiam moje pomysły na boku. Może to trudne jest nieraz, prawda?
Boli czasami, bo człowiek chciałby tego i owego.
Oczywiście.
A tutaj nagle trzeba być pustym człowiekiem. Tak.
Dokładnie. Znaczy pustym
Gotowości.
W sensie gotowości, oczywiście. To stanie przed Bogiem i powiedzenie, Boże, wypełnij mnie sobą po brzegi. No to boli, rzeczywiście, to jest trudne. Ale to jest właśnie, to jest to, co się dzieje w Maryi. To nie jest tak, że ona coś z siebie robiła, prawda? Jej wielkość polegała na tym, że ona pozwoliła na to, by Słowo Boga w niej zamieszkało, by Słowo Boga się w niej zrealizowało, by moc Boga okryła ją w całości, pozwoliła po prostu, by spełniły się w niej Boże zamiary.
No to tak jest w tej ostatniej scenie, kiedy Maryja przyjmuje Jezusa, którego składają jej już martwego na jej rękach. Słynne piety, które oglądamy, tak? No i ona nic nie mówi. Ona po prostu już wszystko wie i wszystko przyjęła. I właściwie, czy wtedy można coś powiedzieć, kiedy z jednej strony jest się napełnionym Bogiem, kiedy się pewne rzeczy już przeżyło, doświadczyło, kiedy się wie, czemu miało służyć przyjście Chrystusa na ziemię, no to się staje i jest milczenie jedno wielkie. To
oczywiście my po ludzku możemy tutaj też prowadzić różne dywagacje, zresztą powstają też różne utwory Pieta Requiem, Stabat Mater Dolorosa, gdzie w sposób artystyczny, prawda, zastanawiamy się, co mogła czuć wtedy. No i to jest oczywiście pole do popisu, że to cała poezja średniowieczna, prawda, to na tym bazowała mnóstwo pięknych utworów, czy na przykład Władysława Zgilniowa, czy wielu innych, prawda, które ten moment jakby próbowały oglądać z ludzkiej strony. Dużo emocji.
Taka dolorosa, cierpiąca
to mocno. Cierpienie, prawda, które jakby staje się przedmiotem medytacji. Jest to troszkę ryzyko zawsze, prawda, skupienie się na cierpieniu. Można tylko na cierpieniu. Nie, brak tego wyjścia poza cierpienie, poza ten moment.
Współczucie samemu Jezusowi, który jest biczowany, tam ukoronowany cierniem i ma tą całą drogę krzyżową do przejścia i w końcu po prostu umiera. Jeżeli zatrzymamy się rzeczywiście tylko na tym aspekcie.
Tak, my oczywiście też musimy pamiętać o czymś niezwykle ważnym, co umyka często nam kaznodzieją, katechetom, że uczucia w aspekcie poznawczym, takim szerszym, one same z siebie, no je trudno uczynić przedmiotem naszego poznania, bo uczucia, one nie podlegają ocenie, one do czegoś prowadzą. Emocje do czegoś prowadzą. Mogą doprowadzić do pewnej rzeczywistości, pozytywnej bądź negatywnej. Te emocje, prawda, Stabat Mater Dolorosa, matka bolejąca, matka boleściwa. Oczywiście my wiemy, że zbawienie nie kończy się, nie zamyka się na krzyżu. O, to jest jakiś etap, prawda? Oczywiście zmartwychwstanie nie unieważnia krzyża, nie unieważnia cierpienia, ale nadaje mu sens. Wyprowadza, zostaje wyprowadzone ze śmierci Chrystusa życie. Życie i te emocje, cierpienie, ból Maryi, która trzyma na swoich rękach martwego syna, martwe ciało swojego syna, on w kontekście tego, co się stanie za 3 dni, w poranek wielkanocny, niedzielny, ono ma zupełnie inny wymiar.
I jeszcze kilka takich moich spostrzeżeń gdzieś z życia Maryi, kiedy ja próbowałam się zmierzyć z tym, kim ona powinna być i jaka powinna być do niej moja relacja. Tak mi się przypominało kiedyś, że sobie myślałam o tym, że tak naprawdę Maryja to dzieli też los współczesnego człowieka, bo ona ma kłopoty, jeśli chodzi o... Musi uciekać. Ktoś czyha na życie jej dziecka. Spędza długie lata gdzieś na obczyźnie w Egipcie. Dopiero potem wraca do swojej rodziny. Ona jest takim... Można jej łatwo odnieść do naszych czasów, przecież i sprawa z uchodźcami, z tym, że my się borykamy z brakiem tego czy owego. Maryja ten brak miała. Ona nie czuła się być może w dziedzinie ludzkiej tak czysto bezpiecznie. No musiała uchodzić. Ktoś czyhał na życie jej syna.
Tak, ona jest taką osobowością bardzo pociągającą. Podczas rekolekcji akademickich bardzo wiele osób uczestniczyło, wielu studentów. Prowadzący rekolekcję ksiądz Zbyszek Kucharski zwrócił uwagę na to, że w naszym patrzeniu na rzeczywistość wiary czy Kościoła bardzo mało uwagi poświęcamy osobowościom. Osobowościom, które mają taką w sobie moc pociągania. Maryja była taką osobowością. Właśnie taką osobowością, której my jak w lustrze możemy się przejrzeć, która ma jakieś takie wielkie piękno, wielką subtelność, która w tym dzisiejszym brutalnym świecie no, przybija się. My tęsknimy za taką subtelnością, za pięknem, za delikatnością, za prawdą, za tym, że znajdziemy kogoś, kto będzie przyjacielem, kto potrafi towarzyszyć, być, nie stawiać wymagań, nie pytać, co ja będę z tego miał. Ktoś, kto po prostu będzie. I w niej ten obraz jest. To nie jest postać z Krainy Wróżek, bajek, księżniczek, które są gdzieś poza nami, ale to jest postać bardzo realna, bardzo taka rzeczywista.
A my zapominamy chyba troszeczkę o tym. Już ją ustawiliśmy gdzieś w figurce, gdzieś na obrazie i ona nam tak sobie króluje, taka z wielkimi cnotami, bo przecież i bez grzechu się urodziła i w ogóle taka misja do spełnienia. No przecież to już ją stawia gdzieś powyżej nas w ogóle i jak tu jeszcze być jak Maryja?
Są takie zarzuty bardzo często płynące ze świata protestanckiego, że my uczyniliśmy sobie taką boginię, która zaspokaja nasze tęsknoty emocjonalne, nasze potrzeby emocjonalne, że jest to ta, że jest to kontynuacja pewnych wierzeń pogańskich, gdzie również boginie były i właśnie tę rolę spełniamy. No, oczywiście tak nie jest. Jest ten kamień patrystyczny, który oddziela bardzo wyraźnie kulty pogańskie, gdzie były boginie, od tej rzeczywistości ewangelicznej. Tutaj też tego wątku nie rozwijam, bo to jest takie dość złożona sprawa. Ale to nie jest tak. To nie jest tak. Maria nie jest tą, którą czcimy ze względu na nią. Ona nie jest boginią. My nie kłaniamy się jej nie ze względu na to, że ona jest na piedestale, ale dlatego, że potrafiła w swoim życiu, że w jej życiu zrealizowało się coś, co jest jakimś potencjalnym zadaniem każdego z nas.
Jeszcze chciałbym zapytać o wzorzec, bo bardzo często przykład świętej rodziny stawia się tak. Maryja to jest patronka kobiet, mają czerpać z niej wzór, święty Józef to mężczyźni i tak dalej, dzieciątko Jezus, no to dzieci muszą być tak jak dzieciątko. W ogóle to jest taki magiczny wzór świętej rodziny. Tatuś święty Józef, mamusia Maryjka, no i dzieciątko Jezus. Czy mężczyzna nie może się czegoś od Maryi uczyć?
To jest pewne uproszczenie właśnie, to naprawdę szukanie wzoru Maryi to tylko dla kobiet, Józef to dla mężczyzn. Mm-hmm. To jest uproszczenie. Święty Paweł pisze, prawda, że tam nie będzie mężczyzny, nie kobiety, Żyda, nie Greka, bo ta rzeczywistość eschatologiczna, w której my w jakiś sposób uczestniczymy, ona przyjmuje inne kryteria. Ale wracając do rzeczy, każdy może, jako ludzie szukający Boga, ludzie szukający Jego mocy, i pytający siebie, jak żyć, żeby pokonywać różne ciemne tunele w swoim życiu, żeby znajdować odpowiedzi na trudne pytania, my w Maryi znajdujemy ten wzór. W Maryi może znaleźć wzór zaufania mężczyzna i kobieta. W Józefie może znaleźć także wzór mężczyzna i kobieta. Bo tu chodzi o pewne predyspozycje, które w tych postaciach są zawarte, przez które to predyspozycje my wchodzimy w jedność z Jezusem Chrystusem.
To już tak naprawdę ostatnie adwentowe dni, no i w tych ostatnich, właściwie ostatnim tygodniu Maryja nam tak bardzo szczególnie towarzyszy, już nawet nie przez sam fakt mszy świętej roratnie, ale że teksty liturgiczne skupiają nas wokół sceny zwiastowania, wokół rodowodu i wokół tego wszystkiego, co się dzieje ze sprawą Maryi. To jest piękne, taki mocny tydzień maryjny w tej chwili przeżywany.
Tak, ja myślę, że bardzo wielu ludzi to rozumie. Bardzo wiele osób to właściwie przeżywa bardzo głęboko, bardzo mocno i to, o czym mówimy, to w ich życiu jest bardzo mocno obecne. Ja tylko proszę i zawsze przestrzegam przy każdej okazji rekolekcji kateches, żeby nie sprowadzić właśnie chrześcijaństwa, też mówiąc już wężej, postaci Maryi do takich słodkich sentymentów, takich poruszeń, z których nic nie wynika. Czasem się mówi gdzieś tam przekornie, że właściwie cała rola, że właściwie to się wszystko kończy, kiedy się zapali światło, nie? W kościele, czy kiedy ludzie wyjdą z kościoła i właściwie nie pamiętają, popłaczą, pochlipią sobie, pocierają łzy i tyle. No nie o to chodzi, prawda? Chodzi o to, żeby rzeczywiście to słowo, które tutaj jest nam dane, które realizuje się w Maryi, żeby to słowo zapadło w nasze życie. Bardzo mocno, twardo, konkretnie, żeby to słowo wydało właściwy plon.
I niech to słowo w nas zapada, tak już konkretnie na święta, które się zbliżają, na uroczystość Narodzenia Pańskiego, czego i księdzu obecnemu w studiu życzę, dziękując jednocześnie za obecność i za przeprowadzenie nas w kolejne adwentowe środy przez te wszystkie niełatwe momenty. Przypomnę, moim i Państwa gościem był ksiądz Paweł Siedlanowski, duszpasterz akademicki. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję również. Szczęść Boże.
Komu ufasz? W czym pokładasz nadzieję? Gdzie szukasz ratunku?
Kogo prosisz o pomoc?
Bóg stoi u twych drzwi i prosi.
Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Otwórz, wysłuchaj, przyjmij.
Chcesz, by z kwitkiem odszedł spod twoich drzwi?
Przeżyj z nami Adwent.